Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Obchodzimy 30. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Starszym wypada więc przypomnieć tamte doniosłe chwile, zaś młodym wypada pochylić się nad tym epokowym wydarzeniem i zapytać się, co wniosła ta pierwsza pielgrzymka w życie religijno-duchowe Polaków. I tylko pozornie odchodzimy od zasadniczego tematu naszych rozważań, którym jest romantyzm. Ojciec Święty Jan Paweł II jako aktor, poeta, filozof i teolog, wielki patriota, a przy tym niezmordowany duszpasterz, czerpał pełnymi garściami z dziedzictwa epoki romantycznej. Policzyłem, że w czasie 8 pielgrzymek do Polski papież 16 razy cytował Norwida, po 5 razy Mickiewicza i Słowackiego, a także Józefa Ignacego Kraszewskiego i Stanisława Moniuszko. Każda rocznica przywołuje wspomnienia. Starsi pamiętają, jak ówczesna władza komunistyczna bała się tego spotkania papieża z rodakami. Z całego bogatego programu pierwszej pielgrzymki transmitowano naprawdę niewiele, skrzętnie unikając pokazywania tłumów i młodzieży, co sprawiało wrażenie, że Ojciec Święty spotyka się z nielicznym gronem księży i osób starszych. Natomiast co chwilę powtarzano niepokojące komunikaty o wielkich utrudnieniach na drogach, o niemożliwości dotarcia do miejsc spotkania z papieżem, wobec czego lepiej było pozostać w domu. Robiono wszystko, aby zniechęcić Polaków do udziału w tym epokowym wydarzeniu. Doświadczyłem tego, gdy jako alumn seminarium sandomierskiego udawałem się wtedy z grupą młodzieży z Sandomierza do Nowego Targu. Milicja zatrzymała nas już przed Rabką, czyli mniej więcej 20 kilka kilometrów przed celem, zmuszając do pozostawienia samochodu i udania się pieszo na lotnisko w Gronkowie. Kierowca naszego Żuka przechytrzył jednak milicjantów, oświadczając stanowczym tonem, że wiezie zespół śpiewaczy i jeżeli nie dotrzemy na czas, to będzie wielka polityczna afera. Milicjant, nie pytając o żadne przepustki, których zresztą nie mieliśmy, natychmiast kazał jechać. Gdy potem co parę kilometrów zbliżaliśmy się do kolejnego posterunku milicji przy drodze, młodzież siedząca pod plandeką naszego Żuka głośno śpiewała cokolwiek, a kierowca z poważną miną powtarzał, że wiezie zespół folklorystyczny, który będzie występował przed papieżem, co było oczywistą nieprawdą. I w ten sposób, mimo milicyjnych blokad, dotarliśmy szczęśliwie do celu. W ocenie tego wydarzenia sprzed 30 laty nie chodzi jednak o wspomnienia, ale o zobaczenie, jak naród budził się z ideologicznej śpiączki, jak dźwigał się z upodlenia, aby doświadczyć wolności dzieci Bożych. To było widać już w samym reagowaniu na papieskie przemówienia. Na lotnisku Okęcie, a potem w Archikatedrze Warszawskiej, na słowa Jana Pawła II wierni reagowali oklaskami, ale jakby nieśmiało, niepewnie. Gdy jednak na Placu Zwycięstwa papież w proroczym uniesieniu przyzywał Ducha Świętego, aby odnowił oblicze ziemi, tej ziemi, wybuchła eksplozja entuzjazmu i radości, która narastała z chwili na chwilę. Te niekończące się burze oklasków były jakby podpisem pod słowami papieża, który mówił za swój naród, któremu komunizm odebrał prawo głosu. Nazajutrz, 3 czerwca, podczas spotkania z młodzieżą przed kościołem świętej Anny w Warszawie, papież wspomniał o wymowie tych oklasków. Chodziło mu nie o to, że klaszczą, ale o to, kiedy klaszczą. To też zauważył. Wczoraj, kiedy powiedziałem Chrystus, przez 15 minut bili brawo. Uznał więc, że w ten sposób słuchacze razem z nim mówią kazanie, bo stali się społeczeństwem teologicznym. Ojciec Święty do gęstniejących tłumów mówił po prostu o Chrystusie, o tym, że Kościół przyniósł Polsce Chrystusa, to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może sam siebie do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jak jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. Dalej powiedział, że Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski, gdyż dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi, a dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami zbawienia. Spotykając się z pielgrzymami w Gnieźnie, Ojciec Święty określił cel swojego pobytu w ojczyźnie. Powiedział: pragnę, aby moje pielgrzymowanie po ziemi polskiej we wspólnocie z wami wszystkimi stało się żywą katechezą, dopełnieniem tej katechezy, którą zapisały w dziejach całe pokolenia naszych przodków i praojców. Spotykając się po raz kolejny z młodzieżą w Gnieźnie, papież przypomniał, że kultura jest wyrazem człowieka, jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy i człowiek przez nią tworzy siebie. Jest wewnętrznym wysiłkiem ducha. Nieco dalej, cytując Mickiewicza, dodał: cywilizacja prawdziwie godna człowieka musi być chrześcijańska. To też w dziejach kultury polskiej odzwierciedla się dusza narodu. Na Jasnej Górze mówił o tym, że Polacy przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej matce, która nie tylko tutaj ma swój znany na całym świecie wizerunek, ale która tutaj w jakiś szczególny sposób jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Jest obecna dla każdego i dla wszystkich. Następnego dnia do zakonnic zgromadzonych u stóp Matki Bożej mówił, że mają one być znakiem Ewangelii dla wszystkich, bo są oblubienicami Ducha Świętego, że siostry zakonne mają być matkami i siostrami, bo to powołanie znajduje się w samym sercu ich zakonności. Nazajutrz do alumnów i młodzieży zakonnej papież mówił o potrzebie pracy nad sobą, która ma być jak najbardziej osobistą współpracą z Jezusem Chrystusem. Mówił też o nieodzownej potrzebie karmienia się Słowem Bożym i Eucharystią. Chrystus nie chce, żebyśmy byli głodni. Chrystus nie chce, żebyśmy byli puści. Chce, żebyśmy byli nasyceni duchowo prawdą i miłością przy stole Słowa Bożego i przy stole Eucharystii. Chwilę później, spotykając się z kapłanami, docenił wielkie poświęcenie polskich księży w służbie ludowi Bożemu, ale też przypomniał, że nasza praca duszpasterska domaga się tego, abyśmy byli blisko ludzi i wszystkich ludzkich spraw, byśmy byli, ale po kapłańsku. Tylko wtedy, w kręgu tych wszystkich spraw, jesteśmy sobą. Podczas tej pielgrzymki papieża do ojczyzny nie mogło zabraknąć osobistego, pełnego ciepła spotkania z mieszkańcami Wadowic na rynku, gdzie, jak przyznał, prawie każdy szczegół łączy się ze wspomnieniem z najwcześniejszego okresu życia. Zaraz potem była zaduma nad hekatombą naszych czasów w Oświęcimiu Brzezińce i zarazem przypomnienie postaci świętego Maksymiliana, przez którego na miejscu straszliwego podeptania człowieczeństwa, godności ludzkiej, ujawniło się zwycięstwo człowieka. W ten sposób Jan Paweł II w imię Chrystusa chciał przed całym światem dać świadectwo o tym, co jest wielkością człowieka naszych czasów i co jest jego nędzą, co jest jego klęską i co jest jego zwycięstwem. Zanim Jan Paweł II przybył do umiłowanego Krakowa, udał się do Nowego Targu, aby spotkać się z góralami, wobec których nie krył swej sympatii, jak również by spotkać się z licznie przybyłą tutaj młodzieżą oazową. Patrząc na Tatry, mówił o sensie wypoczynku. Przywołał między innymi myśl Norwida, że odpocząć oznacza zacząć na nowo, a więc wrócić do pierwotnej harmonii człowieka z Bogiem, z drugim człowiekiem, z przyrodą i z sobą samym. Na koniec z bardzo bogatego programu krakowskich spotkań należy przywołać mszę świętą na Błoniach. Miała ona szczególny klimat pożegnania i zarazem braterskiego upomnienia, abyśmy byli mocni mocą wiary. Ojciec Święty z wielkim żarem mówił: musicie być wierni. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie pozwala zasmucać Ducha Świętego. Kończąc zaś swoje przemówienie, papież zwrócił się do rodaków. Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Dziś, kiedy wspominamy pierwszą pielgrzymkę papieża do ojczyzny i kiedy jesteśmy niemal w przededniu wyborów do Europarlamentu, czy nie warto przejąć się tymi papieskimi słowami?